Witam serdecznie przed mikrofonem Ewa Szyndlera w studiu Radia Doksa. Już moi państwa goście Maryla i Staszek Kukułowie. Witam serdecznie.
Witamy.
Są z nami także pani Krystyna Józef Adamów.
Dobry wieczór.
I jest z nami także psycholog Wacław Mitorek. Witam cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
No i temat zapowiadany, proszę państwa, u nas od dwóch dni. Temat brzmi wspólne starzenie w małżeństwie. Dzisiaj porozmawiamy o wspólnym starzeniu. Jak nieuchronność przemijającego czasu przeżywają panie, jak panowie. Jak reagują na zmiany w psychice, w fizyczności czy we własnych możliwościach. Ten temat do godziny 21. Zawsze można się do nas dołączyć. 77452637, gdyby ktoś z państwa miał na to ochotę. No i proszę państwa, nie tracimy czasu, zaczynamy od pierwszych oznak starzenia się. Czy wyłapaliście taki moment, że pomyśleliście sobie, chyba się zaczęło, chyba to jest już ta przemijalność, to starzenie się, o którym do tej pory słyszeliśmy, o którym inni mówili, a teraz po prostu padło na nas. Czy to się tak w ogóle da wyłapać? Czy to jest proces, który przychodzi i któregoś dnia budzimy się, a to już jest?
No, mieszkamy na trzecim piętrze, w starej czynszowej kamienicy. I przyznam się, że zawsze albo z pustymi rękami, albo objuczona siatkami, wchodziłam dość sprawnie, nie zatrzymując się na żadnym półpiętrze. Teraz już muszę.
To Marylka ma taki bardzo konkretny przykład, tak. Bardzo taki i obrazowy.
Ja od ponad 30 lat jestem programistą. Czyli znam różne języki programowania i pisanie, kodowanie programów, to w zasadzie jest tak, jakbym pisał po angielsku. Znam to wszystko na wylot. Bardzo wiele czasu spędzam właśnie przy programowaniu. I rzeczywiście był taki, może nie moment, ale taki okres w życiu, gdzie sobie uprzytomniłem, że ja po prostu zapominam tych słówek. Jak przedtem po prostu wiedziałem, co chcę oprogramować, skupiałem się wyłącznie na skonstruowaniu oprogramowania, a ręce same pisały. Kolejne komendy, wiadomo było, jaka składnia, jakie tam kolejne elementy mają być, aż w którymś momencie rzeczywiście zauważyłem, że po prostu wypada mi to z pamięci. Że muszę sięgać do helpa, do ściągi, do pomocnika. I rzeczywiście to było takie bardzo deprymujące.
Popytałam państwa, czy zauważyliście u siebie, może łatwiej zauważyć u współmałżonka.
Ja mówię, zobacz, jak ja ładnie się wieje, a mąż na to, poczekaj, założę okulary.
Uroczy.
I to był ten pierwszy moment.
Tak. Ale taki ładny, poetycki prawie.
Tak.
U siebie to było tak, a u siebie nawzajem?
To znaczy nawzajem, to chyba z tymi okularami to oddaje to moje, to ten mój odbiór. Natomiast mnie w pewnym okresie, w pewnym czasie zaczęło brakować na wszystko czasu. Po prostu zacząłem, bo mieszkamy od 46 lat w domku jednorodzinnym. Na ogródku brakowało mi czasu, przy domu brakowało mi czasu. Dla dzieci brakowało czasu, dla wnucząt zaczęło brakować czasu. Mimo, że od wielu już lat jestem na emeryturze, tego czasu mi nie przybyło, wręcz brakuje mi go dalej.
A to jakiś taki odwrotny symptom niż zazwyczaj. Zazwyczaj to ludziom z biegiem lat tego czasu przybywa i trochę nie mają co z nimi robić i trochę się nudzą. A u pana odwrotnie?
To znaczy mnie... Ja to odebrałem i odbieram w ten sposób, że czasu może mi przybyło, natomiast ja potrzebuję na wykonanie tych samych czynności znacznie jego więcej.
W ten sposób. Czyli tak to się układa. Ja szczerze mówiąc też mogłabym ci odpowiedzieć na pytanie, bo zapomniałam państwu szczerze, przypomnieć, że dzisiaj mamy program, a zazwyczaj to robię. Czy to jest naturalne, że te symptomy się gdzieś obserwuje, a może to jest tak, że szybciej zauważamy u współmałżonka niż u siebie? Czy jest jakaś reguła na to, czy nie?
No myślę, że łatwiej jest zauważyć u kogoś niż u siebie. Do siebie się przyzwyczajamy, zmiany jakie się pojawiają, pojawiają się dyskretnie. Częściej jesteśmy skłonni tłumaczyć te zmiany tym, że no, coś się przeoczyło, czegoś tam się nie dopilnowało, jestem zapracowany, czy jestem zapracowana, jestem dzisiaj zmęczona.
Czyli ładniej brzmi wir codziennych obowiązków niż starzenie
się. Tak, za dużo mam na głowie. Tak? To dużo, ale potem sobie przypominamy, że 10-20 lat temu na tej głowie też było bardzo dużo różnych spraw do załatwienia, ale w ogóle się nie czuło tego ciężaru. I tak w ogóle to myślę, że bardzo trudno jest zaakceptować takie myślenie o sobie, że schodzi się z tej wysokiej sprawności, takiej życiowej, fizycznej, umysłowej.
No właśnie, czy trudno jest zaakceptować? Jakie emocje, jakie myślenie w ogóle towarzyszyło tym pierwszym obserwacjom? Czy to był smutek, czy to była jakaś irytacja? A może po prostu akceptacja, może widzieliście, że tak będzie i w jakiś sposób udało wam się przygotować na taki moment takiego wyraźnego zauważenia, że no, pewne rzeczy przemijają.
Tak, u mnie to miało charakter buntu, żalu, powiedziałabym nawet rozpaczy. A stało się to tak, że w pewnym momencie, ponieważ jestem laryngologiem, zauważyłam, że źle widzę uszko dziecka. Mhm. Wpadłam w rozpacz, bo to był taki po tym siwieniu następny konkretny bardzo krok w starzenie się, prawda? I zatem no, konieczność noszenia okularów. Nie miałam na to zgody, ale z czasem uładziłam się, pogodziłam się, założyłam okulary i zaczęłam widzieć znowu sprawnie i pracuję do tej pory. Także już w tej chwili zapomniałam o tamtych uczuciach.
Ale też mnie ciekawi ten moment, w jaki sposób pani godziła się z tym. Czy to było takie rozmawianie ze sobą, jakby szukanie przykładów też dookoła potwierdzających, że da się żyć, że może być i że jeszcze wiele lat przede mną. To był jakiś proces?
Nie. To była konkretna decyzja. Poszłam do optyka, do okulisty i zapisano mi okulary, założyłam i zaczęłam pracę. Także nie było jakiegoś tam rozdrabniania problemu, ani godzenia się za długiego. Nie, no po prostu tak się stało.
Też noszę okulary i przez długi czas udawałem, że dobrze widzę, zanim je założyłem. Zanim poszedłem do okulisty i usłyszałem diagnozę starczowzroczność, co w ogóle było trudne do przyjęcia. Że mam starczowzroczność.
No nieładnie to napisać. Nieładna nazwa, prawda? Przecież można różne...
Całe szczęście są okulary.
Przerzucamy nazwami, to jak ja usłyszałem diagnozę zaćma starcza.
Aha, no właśnie.
To właśnie też tak ładnie brzmi ta przypadłość. Ale to już jest w dokumentach. Mm-hmm. Mam prawo być starczy.
Tutaj pani Krystyna ładnie opowiedziała o tym momencie, o tym takim pierwszym buncie, dosyć szybko spacyfikowanym jedną konkretną decyzją, prawda? Jak u pozostałych państwa to wyglądało? Godzenie się z tym, że pewne rzeczy przemijają, że coraz więcej ułomności, coraz więcej nam nie dostaje?
No to takie pytanie siebie samej. Już to już, o rany. I żadnej tragedii nie ma, ale jest takie o rany. No trzeba to przyjąć, ale to nie tak od razu. To musi minąć może nawet parę dni, a może i tygodni. Ale to nie jest tragedia. U mnie osobiście nie była to tragedia, ale pewien refleksyjny taki troszkę smętek, że no już.
A jak to się w ogóle dzieje, że my zawsze jesteśmy zdziwieni, że to już?
No nie wiem, może to w naturze naszej leży, to znaczy w mojej na pewno. Ten problem, o którym mówił Józef, że robi się te same czynności, które robiło się wcześniej, ale na wykonanie ich należycie i do końca, żeby je zakończyć, trzeba mieć więcej czasu. To dla mnie jest mortus po prostu. Jeśli sobie tego nie zaplanuję, jakiejś czynności ważnej, którą muszę zrobić na czas, to jest pewne, że ręce mi się potem trzęsą, bo zbliża się ta godzina, gdzie muszę się wykazać gotowością tego jakiejś czynności. Co tu dużo owijać w bawełnę, powiem, jest to po prostu proza dnia, to jest obiad dla nas. Jak wiesz, Staszek, pochodzi.
Ma swoje przyzwyczajenia.
Ma swoje przyzwyczajenia. I one są chwilami, ale to już tyle lat przecież. I nie mogę sobie powiedzieć, że one mnie jeszcze denerwują. Był taki okres, że nawet mi się to bardzo podobało, ponieważ to są przyzwyczajenia z jego rodzinnego domu. Tam godzina, tam powiedzmy 15:15. Wszyscy kukułowie siadali do stołu. I tak mama to przygotowywała.
Ale więc i tak jest u was przez całe życie? Nie.
Nie. No, już... Ja mówię, co wyniósł z domu. Niemniej muszę to szanować, ponieważ wiem o tym i nie jest to dla mnie już ani dziwne, ani innych uczuć nie wzbudza. To staram się do tego dostosować. Więc teraz muszę o wiele wcześniej ten obiad zaczynać. Mm-hmm. I to mnie już denerwuje trochę.
Panie się zirytowały, ale podeszły do tego bardzo tak metodycznie, prawda? Jest coś się zmieniło i trzeba się do tej zmiany dostosować. Bardzo jestem ciekawa, jak panowie.
Ja chyba większych problemów, tak mi się Krzysiu wydaje, nie miałem z tym moim starzeniem się.
Po prostu się działo.
Tak, działo się. A dotarło to do mnie w takiej dosyć humorystycznej sytuacji. Mamy rodzinkę w Stanach Zjednoczonych, córę, zięcia i dwie wnusie, 21-letnie. Pierwszy raz jak byłem, znaleźliśmy się w wielkim magazynie w sklepie. Ja byłem przekonany, że mam bujną czuprynę, bujne włosy, ciemne. Tam w pewnym momencie znalazłem się przed ekranem telewizora filmującego pomieszczenia. Ja patrzę, a tam stoi gość z łysiną na czubku głowy.
Ale gdzieś go już widziałem.
A wnusia, ja mówię, kto to? A wnusia mówi, to ty, dziadziu. No wtedy dotarło do mnie, że nie ma czarnych włosów, nie ma bujnej czupryny. Że proces starzenia mnie nie ominął. Ale
pośmiał się pan z siebie? Udało się, czy nie?
Tak, wtedy się pośmiałem. Natomiast przestałem się śmiać troszkę później, kiedy zacząłem mnie dokuczać. No, takie dolegliwości, choroby. Uśmiechałem się dużo, dużo częściej. Teraz mi się to zdarza, może nie bardzo rzadko, ale rzadziej, i zwracały mi na to uwagę wnusie, wnuczęta.
Jest to jakiś symptom mijającego czasu. Dziś rozmawiamy o takim starzeniu się w kontekście małżeństwa. Tutaj już trochę państwo, pani Krystyna i pan Józef, powiedzieliście o takim dosyć takiej czułej reakcji, trochę humorystycznej na te swoje pierwsze, prawda, siwienie, poczekaj, założę okulary. Jak to jest z tym zauważaniem u siebie nawzajem? Łatwiej się zauważa to, o czym już mówiliśmy chyba, prawda? U kogoś. I teraz jak też na to reagujecie? Bo do tej pory mówiliśmy, jak reagujecie na te pierwsze oznaki starzenia się u siebie, a u współmałżonka?
Myślę, że to nie jest kwestia tego, czy my zauważamy, czy nie, ale na pewno uświadomienia sobie, że oboje się starzejemy, że się zmieniamy po prostu. I nie tylko Maryla potrzebuje więcej czasu na obiad i ten obiad jest później, bo za późno rozpoczęła, ale ja też mam po prostu mniej cierpliwości. I to jest takie troszkę, można powiedzieć, błędne koło, że zdaję sobie sprawę, że jestem mniej sprawny. Wiem o tym, na pewno wiem, że Maryla też jest coraz mniej sprawna. I rzeczywiście ta długość przygotowania jest znacznie większa. Ale nie zawsze ta moja świadomość, że ja mam mniej cierpliwości na to, tutaj zwycięża. Jeżeli tak na to popatrzę, no to po prostu jest prościej. My naprawdę się bardzo mocno zmieniamy. I nie tylko to jest kwestia obserwacji, ale kwestia powiedzenia sobie tego i stosowania to i wobec siebie, czy przede wszystkim może wobec siebie, że jesteśmy mniej tolerancyjni. Czasem by się tak się wydawało, ale po prostu inaczej to odbieramy.
Zastanawiam się tak z punktu widzenia psychologicznego, czy rzeczywiście pewne jakby te zmiany, które stają się problemami w którymś momencie, jesteśmy w stanie sobie je zobaczyć i nazwać, że to jest pewna nieuchronność losu, że pewna nieuchronność czasu. Czy jakby błądzimy i próbujemy, szukamy różnych rozwiązań, które jak się być może okazuje, już nie da się ich po prostu odnaleźć, bo my już nie jesteśmy na tym etapie.
No, wszystko zależy od tego, na ile się przyzwyczailiśmy do siebie, do swojego wizerunku, do swoich właściwości, do swoich sprawności. Tak mówię o własnym, osobistym wizerunku. Zapominamy o tym, że zmieniamy się od momentu, kiedy od momentu poczęcia zmieniamy się, rozwijamy się na początku, nabywamy nowych sprawności, zmienia się nasze ciało i to traktujemy jako coś takiego naturalnego. To jest jakiś ruch do przodu, a potem jakbyśmy się zatrzymywali w jakimś momencie, jakby dochodzimy do szczytu i wydaje nam się, że na tym szczycie będziemy mogli, na tym szczycie sprawności, tak w tak zwanej dorosłości będziemy mogli trwać. I wtedy, kiedy pojawiają się, przez to, że się przyzwyczajamy do takiej sprawności, to i do tego, że możemy prowadzić nierzadko taką rabunkową gospodarkę, jeżeli chodzi o nasz organizm, o nasz gospodarkę energetyczną, wydaje nam się, że będziemy tak mogli robić nie wiadomo jak długo.
Aż któregoś dnia
właśnie dostajemy rachunek i trudno jest nam przyjąć, że ten rachunek przychodzi. Że pojawiają się kolejne zmiany, które są wynikają z tego naturalnego procesu, w jakim jesteśmy.
Co z tą akceptacją? Bo ona różnie wygląda w bardzo różnych przypadkach. Czy jest różnica, czy inaczej akceptują tą nieuchronność czasu panie, inaczej panowie? Czy coś takiego można zaobserwować?
Mam takie wrażenie, jak rozmawiam z osobami w różnym wieku, różnej płci, że kobietom jest łatwiej to zaakceptować ze względu na to, że są lepiej do tego przygotowane. Dużo trudniej jest zaakceptować te zmiany panom, których wizerunek społeczny, czy model społeczny jest taki, że mają być po prostu sprawni. Kobiety jakoś wcześniej przyzwyczajają się do tego, że przyjdzie moment, kiedy pojawi się menopauza i wszyscy wiedzą, na czym ta menopauza polega. Wszyscy wiedzą, że trzeba się do niej przygotować, prawda? Że trzeba w określony sposób postępować. Mężczyznom nie poświęca się tyle uwagi. Nie mówi się publicznie o tym, że andropauza też istnieje i że ona też w życiu każdego mężczyzny się pojawi. Zresztą jeżeli chodzi w ogóle o profilaktykę, dbanie o własne zdrowie, dużo więcej mówi się, adresuje się do kobiet, różnych programów, mniej do mężczyzn. I to powoduje takie zaniedbania, jeżeli chodzi o męskie podejście do starzenia się.
Czy panie są w stanie to potwierdzić? Bo z jednej strony tutaj mam troszkę taki paradoks, prawda? Z jednej strony mamy kulturę, która wie, czy tam kult młodości i tak dalej, sprawności, a z drugiej strony to, o czym mówi tutaj pan psycholog, w jaki sposób jesteśmy bardziej też przygotowane do tego. No troszkę jakby z pozoru jedno drugie mogłoby wykluczać, a się okazuje, że tak nie jest.
Poza tym jesteście dużo bardziej elastyczne w podejściu do siebie i do życia, do spraw, jakie trzeba rozwiązywać.
Tak. Ja do menopauzy się nie przygotowywałam, ja po prostu nie miałam na to czasu. Mhm.
Ale nie zaskoczyła, wiedziała pani, że coś takiego istnieje?
Znaczy ja nawet nie wiedziałam, czy ja im przechodzę. Mhm. Po prostu. Skończyło się w pewnym momencie i zaczęło się nowe życie. I ja musiałam być ponad tym, bo tak jest mój los po prostu. Dziękuję bardzo za względne zdrowie. To jest bardzo ważne, prawda? Ale na chwilę obecną, na teraz, mam 69 lat. Dwa lata temu rozmawiałam z zięciem, który nas przygotował dwa lata temu do tego spotkania na dziś. Dopiero sobie w tej chwili zdałam z tego sprawę. Opowiedział nam własną historię, gdzie pracował u ludzi ponad 90-letnich, mąż i żona, mających 8 dzieci, jeżdżących do tych dzieci raz w roku, do całej 8, objeżdżający te dzieci. Rzecz się dzieje w Stanach. Jedzący bardzo niewybrednie, malutko, pracujący, ale powiedział rzecz najważniejszą na samym końcu. Mówi, ja mam wrażenie, że ci staruszkowie umówili się na radość. Tam się pięknie pracuje. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że dane mi było z nimi przebywać i ich podglądać. Wszystkie czynności, jakie mogli, wykonywali razem. No sam fakt, że jeździli do dzieci w tym wieku, prawda? Mnie to po prostu uskrzydliło. To było 2 lata temu i ja się też umówiłam na radość.
Z mężem się pani umówiła?
To znaczy,
czy ze sobą?
Nie wiem, czy chyba na słownie, chyba słownie nie, ale po prostu zmieniłam swój sposób postępowania. Mój sposób reakcji i postępowania udziela się mężowi. To wcale nie jest tak, że mąż się teraz mniej uśmiecha. Naprawdę to tak nie jest. Dawniej się mniej śmiał, a teraz się naprawdę częściej uśmiecha.
Kiedy warto było przyjść do radia, żeby się dowiedzieć, że jest zupełnie
kiedy
inaczej.
Ja przychodzę z pracy, to mąż mi wita przeważnie, niezależnie od tego, czy go kręgosłup boli, czy nie, czy za godzinę idzie do fizjoterapeuty, on mnie wita zawsze z uśmiechem. Ja się staram. I mąż się stara. I naprawdę za to bardzo, bardzo losowi dziękuję, że zostałam uraczona takim wspomnieniem naszego zięcia, no i że nas przygotował na to spotkanie właśnie od tej strony.
Jeśli już mamy panie przy głosie, to ja bym chciała zapytać jeszcze o tą przemijającą, tudzież czasami nieprzemijającą kobiecą urodę, której poświęca się tak wiele czasu, myślenia, skupienia, jest takim atrybutem kobiecości przez długie lata, jakby zadbanym. I potem przychodzi czas, kiedy no, z pewnymi sprawami trzeba się już pogodzić. Już coraz mniejsza sprawność, jak to się potem mówi o czasami o kobiecych twarzach, że nosi na sobie ślady dawnej urody, prawda? Jak panie sobie z tym też gdzieś radzą? Bo to jest na ogół, jak się obserwuje, dosyć trudny moment. Czy można się tego przygotować, w jakiś sposób ustawić, albo czy mężowie mogą pomóc? Jak to jest?
To znaczy tak, nigdy nie powiem, że nie dbałam o urodę w sensie kosmetycznym, ale nie zwracałam na to przesadnej uwagi. Zawsze byłam sobą. Starałam się schudnie wyglądać, żeby nie odstraszać ludzi, ale to nie były moje pierwsze skrzypce na dzień, od rana, prawda? I tak jest do tej pory. Myślę, że całe życie jestem sobą i to mi bardzo, bardzo pomaga w życiu tym codziennym i trwam w tym i nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w porównaniu z 10, 20, 30, 40 latami do tyłu. Tyle.
No to ja zupełnie podobnie, muszę wam powiedzieć. To jest jakieś takie naturalne w moim wypadku. To jest ani nie tragedia, ani nie zdziwienie. Po prostu tak jest. Oczywiście gdzieś tam w biegu, bo nigdy nie należałam też do osób, które stoją przed lustrem. Nie stają, robiąc czynności niezbędne przed lustrem. Natomiast gdzieś tam przebiegając, to zauważam to i tamto, że jakiś taki dziwny odblask na tych włosach jest, zawsze były ciemne. Moja mama zresztą bardzo późno, w wieku sędziwym, dopiero zaczęła pierwsze kosmyczki innego koloru mieć, więc pewnie dlatego moja głowa nie jest jeszcze siwa, a mam koleżanki, które już muszą, czy chcą bardziej farbować włosy z tego powodu, ale właśnie zauważyłam gdzieś tam jakieś odblaski i tylko zakonotowałam i nawet mnie to nie tknęło. Ale potem za tydzień, może za miesiąc, nie wiem, pomyślałam sobie, a przyjrzę się temu, bo to tak dziwnie jakoś. I rzeczywiście coś tam się na tej głowie zaczyna robić, ale to zupełnie nie stanowi dla mnie. No to będzie rosło, będzie innego koloru i potem pomyślę, co z tym zrobić, albo po prostu to zaakceptuję, jak zresztą do tej pory to robiłam.
Ciekawa jestem, czy taka akceptacja, o której tutaj mówią pani akurat u nas w studiu, wynika z takiego właśnie swojego podejścia. Tutaj pani mówi, całe życie byłam sobą. Marylka mówi też, nigdy nie wystawałam przed lustrem. Czy jednak kochający mąż, zapatrzony mimo upływających lat jak w obrazek, jest tutaj dużą pomocą?
No to już panie muszą powiedzieć, ale chciałem z taką refleksją się podzielić. w związku z tym, o czym panie powiedziały, że to akceptowanie siebie i przyjmowanie siebie jako, tak, być sobą, znaczy akceptować to wszystko, co się dzieje, czym się jest. To jest wielka sztuka. Bo gdyby to było takie proste, jak panie mówicie, to przemysł kosmetyczny nie święciłby triumfów takich kasowych, jakie święci. Nie były półki, nie byłyby zastawione w drogeriach czy w aptekach kremami na taką okoliczność, taką do tego
taką
wieku,
zmarszkę,
do tego wieku, tak? Skończyłaś 40, już weź ten krem. Jeżeli masz poniżej 50, tamten zostaw, weź sobie.
To się mówi 40 plus, 50 plus,
właśnie. Gdyby to wszystko tak było takie proste, to panowie nie staliby do przy stoiskach, gdzie są suplementy diety poprawiające męską sprawność, dodające energii, dodające chuci. No nie byłoby tego. W większości przypadków ludzie pragną zatrzymać coś, poprawić coś w sobie. Często skupiają się na takiej swojej fizyczności, czy na tych prostych sprawnościach, bo to jest łatwiejsze. Pozwala utrzymać jakiś wizerunek też, no nie tylko dla siebie, ale też dla innych, żeby inni widzieli nas jako ciągle młodych i ciągle sprawnych. Czasami w małżeństwach małżonkowie robią to również dla siebie, po to, żeby drugi małżonek nie zauważył może tego starzenia się, żeby nie odczuł negatywnych konsekwencji mniejszej sprawności mężczyzny, gorszego wyglądu kobiety. Nie wiem, czy to jest dbałość o to, żeby wyraz dbałości o to, żeby w małżeństwie czuć się lepiej, czy może strach przed tym, że utracimy atrakcyjność dla współmałżonków.
To pewnie jest kwestia jakby ustawienia sobie hierarchii wartości, prawda? Czyja ocena jest dla nas najważniejsza? Moja, męża, otoczenie, koleżanek? Bo to przecież też jest niezmiernie ważny element, zwłaszcza w życiu kobiecym.
Ale też jakiejś odwagi to wymaga. Takiej odwagi w konfrontowaniu się z tymi zmianami. Odwagi do prowadzenia rozmów w małżeństwie. Czy to, co się we mnie zmieniło, co widzisz, co się we mnie zmieniło, czy to ci przeszkadza, czy chciałbyś, żebym coś z tym zrobiła?
Dlatego to pytałam, bo czasami wydaje nam się, że coś się zmienia, pojawia się jakiś problem i koniecznie chcemy go zmienić, prawda? Przepracować albo coś zrobić. Tymczasem się okazuje, że jest to zwyczajnie pewien po prostu znak czasu i pewnych rzeczy nie da się już po prostu zwyczajnie
coś,
zmienić.
Coś, co nam się wydaje, co postrzegamy jako problem, niekoniecznie musi być postrzegany jako problem przez współmałżonka.
Dokładnie.
Bez rozmowy nie dowiemy się, czy to jest tak, czy inaczej.
Tutaj skupiliśmy się troszeczkę na tej warstwie fizycznej, zmieniamy się także intelektualnie, zmieniamy się także duchowo. To są jakby też te sfery, prawda, o które trzeba zadbać.
Na tej fizycznej najłatwiej się skupić.
Bo ją najbardziej widać.
Tak.
Krótka przerwa, proszę państwa, ale tutaj w radiu jesteśmy, więc te pozostałe słychać też, prawda? Więc tutaj akurat mamy taką możliwość wyeksponowania. Bądźcie państwo z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.